Tomasz Olszewski, dzień dobry. Czas na komentarze w Radiu Gdańsk. 28 minut przed godziną 10. W studiu alfabetycznie komentować będą Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz Piesiewicz, Stowarzyszenie Miasto Wspólne Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Puternicka, blogerka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Musiałem się zastanowić, jak to abecadło idzie.
Tak? Musiałem się zastanowić, bo mówię, no i ta sama litera z przodu i teraz wiadomo. Ta druga. No, żeby wszystko się zgadzało. Jak zapowiedziałem alfabetycznie, to trzeba się trzymać, proszę państwa, alfabetycznie. Oświadczenie przeczytam, które oskarżam władze samorządowe Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z marszałkiem Mieczysławem Stulkiem na czele o pośrednie, świadome łamanie praw pracowniczych, praw związkowych w Operze Bałtyckiej. Dwa. Oskarżam dyrektora Opery Bałtyckiej Warcisława Kunca, byłego kandydata PSL na prezydenta Szczecina, o bezpośrednie łamanie praw pracowniczych, praw związkowych, a także dyskryminowanie Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Nie zgadzam się z takim traktowaniem pracowników i w związku z tym rozpoczynam dzisiaj protest głodowy na terenie Opery Bałtyckiej. Krzysztof Rzeszutek. Ten protest rozpoczął się, to dzisiaj, to było wczoraj, ale z informacji, które otrzymałem od osoby naszej reporterki, Joanny Stankiewicz, która zajmuje się tym tematem, to pan Rzeszutek powiedział, że on się zabarykadował w pokoju związkowym.
Gdzie się zabarykadował?
W pokoju związkowym. Na
aha, rozumiem. Także tam i tam rozpoczął ten
protest głodowy.
No ten konflikt trwa. Ten konflikt trwa i na pewno świadczy o tym, że gdzieś tam no, jest brak komunikacji, bądź brak konceptu na rozwiązanie tego problemu, bo konflikt trwa między pracownikami a dyrekcją Opery Bałtyckiej, obijający się za każdym razem prawie o Urząd Marszałkowski, który jest proszony tam o pomoc od paru lat tak naprawdę, bo zaczęło się jeszcze za poprzedniego pana dyrektora, a w tej chwili nabrał rumieńców. Myślę, że tego typu deklaracja pana, który podjął, pana Rzeszutka, który podjął głodówkę, na pewno sytuacji nie poprawia, bo wskazuje, że tak powiem, linki polityczne poszczególnych.
No właśnie, to bardzo ciekawe są te linki polityczne, to oskarżenie koalicji i zarzucenie dyrektorowi, że on kandydował, bo o ile informacje mam następującą, pan Rzeszutek również kandydował w 2007 roku, najpierw do Sejmiku Samorządowego, a potem do Sejmu RP z ramienia Ligi Polskich Rodzin. Więc zarzucanie im jakichkolwiek koneksji politycznych brzmi dość egzotycznie.
To znaczy, brzmi dość egzotycznie, ale przede wszystkim działa na szkodę samej sprawy, dlatego że rzeczywiście Opera Bałtycka ma ogromny problem. Boryka się z tym problemem z uwagi na to, że jest po prostu niewielka, wymaga bardzo dużych nakładów. Myśmy na ten temat wielokrotnie już tutaj rozmawiali. W związku z ten problem polega na tym. Dalej, jak widać, były tam z informacji, które docierają, były tam dwie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Były jakieś tam 18 było nakazów. Te nakazy nie zostały wprowadzone w życie. Z kolei odpowiedź pana dyrektora, która padła po oświadczeniu pana Rzeszutka, z kolei jest taka, że pan Krzysztof Rzeszutek z dniem 21 sierpnia rozpoczął pracę po przerwie urlopowy jako bibliotekarz. Ponadto jest zatrudniony jako artysta chóru, który obecnie ma przerwę urlopową.
Która część w takim razie etatu pana Rzeszutka głoduje i protestuje, a która nie? Czy
no
bibliotekarz?
No
bo z tego wynika, że artysta chóru jest na urlopie. Czy bibliotekarz głoduje? No.
Głoduje bibliotekarz, ale kończąc żarty jak gdyby, bo temat no jest przykry dla nas wszystkich z uwagi na to, że potem nie ma publiczności, że tak powiem, w Oporze Bałtyckiej i to jest problem, który powinien być rozwiązany, to jest to, że pan dyrektor chyba tutaj też niezbyt fortunnie odpowiedział, jeżeli są zarzuty o to, że właśnie nie szanuje się praw pracowniczych, że jest tak zwana wolna Amerykanka, że podejmuje decyzje, kiedy ktoś jest na urlopie. No rzeczywiście tutaj można byłoby wnioskować, że zarzuty pana Rzeszutka rzeczywiście mają jakieś tam podstawy. Ale abstrahując od wszystkiego, niedobrze jest, jeśli odbiegamy od faktów, analizujmy fakty, mówmy o tym, co jest, że tak powiem, przeszkodą i próbujmy to rozwiązać. Przez wojnę typu polityczną nic dobrego się dla ludzi nie załatwi. W tym zarówno pan dyrektor będzie miał problem, pan marszałek będzie miał problem. Uwaga, i tutaj mam jedną tylko uwagę, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski. to, że nie ma konceptu, jak tą sprawę rzeczywiście naprawić. Wiem, że pieniądze były z Urzędu Marszałkowskiego na likwidację zadłużenia opery dane, podobno nie w całości, że brakowało tam 500 000 jeszcze na pokrycie wszystkich zobowiązań. I te problemy trzeba jakoś całościowo rozwiązać, bo konflikt będzie trwał. A to, że przy okazji padają hasełka pod tytułem wojujemy politycznie, no to niestety ostatnio przywykliśmy, jakkolwiek ja się z tego nie cieszę, bo z tego nic dobrego nie wyjdzie.
Zwłaszcza, że z tego co wiem, to jest czwarty dyrektor, z którym wspomniany pan, żeby już nie nadużywać nazwiska, prowadzi wojnę.
Czy jest to, zaraz, pan Rzeszło, tak chwileczkę, bo tam zdaje się były cztery bodajże organizacje związkowe i wszystkie cztery pisały do marszałka z tymi samymi zastrzeżeniami, więc jeśli pan Rzeszło tak krzyczy najgłośniej i powiedzmy najczęściej głoduje, to jest jedna sprawa, ale druga, że te zarzuty padają, więc ja mówię, skupmy się na merytoryce.
Niemniej jednak podpisano porozumienie, związki podpisały porozumienie z dyrekcją, więc teraz, kiedy też na naszej stronie szefowa Solidarności
ale
mówi o tym, że gdyby
nie
była w Filharmonii, to miałaby już płacone, a tak to ma tę opcję cały czas niepłaconą, no ale związki to podpisały.
No, związki podpisały, ale podobno nie jest to wykonywane. Także ja nie wiem, w jakim aspekcie nie jest wykonywane, ale może ktoś więcej na ten temat wie i bliżej jest tego konfliktu.
Mieczysław Abramowicz, tu się rwie nam.
No tak, macie rację mówiąc o tym, że no, ta akcja pana Rzeszutka ma bardzo wyraźny kontekst polityczny i nie ma co w zasadzie o tym specjalnie się...
Przepraszam, że
temat...
się wtrącę, ale hasłowo, bo być może ten w środku ten problem jest.
Natomiast dla mnie ważne jest z tego oświadczenia dyrektora opery to, co powiedział. Powiedział, że pan Rzeszutek oświadczył, że dyrektor opery nie jest dla niego partnerem do rozmów. Także sami widzimy, że to jest po prostu akcja dla akcji, żeby tylko narobić szumu. Oczywiście są problemy, tak jak pani Małgorzata mówiła, są problemy w operze. Mówiliśmy o tym nie wiem ile razy, bardzo, bardzo często. Są zawierane jakieś porozumienia, które potem przez jedną czy drugą stronę nie są respektowane i wygląda na to, że konflikt sam z siebie się nie rozwiąże. Dlatego bardzo zdziwiłem się, to jest informacja ze strony Radia Gdańsk, że dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Władysław Zawistowski, na razie nie chce sprawy komentować i mówi, że są...
Dzisiaj komentarz będzie, mogę to powiedzieć, z pewnego
najwyższy czas. I że czekają na rozwój sytuacji. Tu nie ma co czekać na rozwój sytuacji. Trzeba sprawę rzeczywiście przeciąć jak mieczem i raz na zawsze ten konflikt skończyć, dlatego że to jest nie tylko ze stratą dla samych pracowników opery, dla opery, ale dla nas też. Ja chciałbym chodzić do normalnego teatru operowego, w którym są normalni artyści występujący tam codziennie, a nie raz od Wielkiego Święta.
Taki, że widownia opery zapewnia deficyt, czyli im więcej spektakli, tym większy deficyt.
No. Ale od tego jest też Urząd Marszałkowski, żeby tutaj zadecydować. I bardzo się dziwię, że tak Urząd Marszałkowski jakoś tak się boczkiem ustawia do sprawy.
Jakby to czekają na rozwiązanie problemu z zewnątrz.
Mówię, że jakby co, to jest jeszcze Teatr Muzyczny w Gdyni. My nie narzekamy.
No ma salę ponad dwukrotnie większą.
Tak. A może to jest jakiś pomysł, żeby województwo pomorskie, samorząd województwa pomorskiego zaczął myśleć też o dofinansowywaniu Teatru Muzycznego w Gdyni, o może jakiejś integracji obu jednostek, jeśli Opera Bałtycka ma tak gigantyczne problemy i tak długo je ma. Myślę, że gdyński samorząd mógłby w to wejść.
No być może jest to jakiś, ale dalej to
ale
pozostaje
opera,
w gestii marszałka.
Opera Bałtycka już kiedyś grała na Wychodźstwie, więc nie wiem, czy chciałaby nadal grać na Wychodźstwie, jednak własna siedziba.
Koszty utrzymania rzeczywiście
ja
są bardzo wysokie.
I to też jest na przykład, jest tutaj mówimy o artystach, tych, którzy pojawiają się na scenie, ale jeżeli umownie zakładamy teraz taka political fiction, a może nie political,
fiction,
że odbywa się to na deskach teatru w Gdyni, no to w tym momencie jest cała sprawa obsługi technicznej, pracowników technicznych i tak dalej, to generuje kolejne konflikty w tym
kolejne
momencie.
Kolejne konflikty pod tytułem, która orkiestra lepsza, która bardziej mojsza i tak dalej.
Kto ma tę kurtynę, że tak powiem, opuścić tak. albo
nie,
podnieść.
Ja myślę, że ten taki pomysł by się nie sprawdził, choćby z tego względu, że charakter obu teatrów jest zupełnie różny. I to nie jest tak, że jedni śpiewają i drudzy śpiewają, ale to jest też kwestia kształcenia głosów, zupełnie innych, zupełnie inne przygotowanie. Także to by się nie udało. No, rozwiązanie leży tutaj w Gdańsku. Niedaleko, bo w Urzędzie Marszałkowskim. Jestem o tym przekonany, że to Urząd Marszałkowski powinien to...
Przeczytam głos pani Olgi, która pisze: w imieniu miłośników operowych z Wrzeszcza Olga. Pracownicy opery nie strajkowali, kiedy opera przez ostatnie lata była martwa. Nic ciekawego się nie działo. Nie będę teraz wypowiadać się na ten temat działalności poprzedniej dyrekcji. Ciemne, nieoświetlone, świąteczne okna prawie przez wszystkie weekendy. Miłośnicy opery jeżdżący po całej Polsce, tylko nie do Wrzeszcza. Nie wiem, jakim kosztem nowy dyrektor osiągnął sukces, ale osiągnął. Ubiegły rok w Operze Bałtyckiej był niesamowity. Dużo się działo, ciekawie się działo aż do końca lipca. Repertuarem, interpretacją oraz wykonaniem nasza opera zaprezentowała wysoki światowy poziom, za co wykonawcom i dyrektorowi serdecznie dziękujemy. I tutaj pani Olga w imieniu miłośników wspomina.
No, no właśnie, więc dobrze, że są takie głosy, dobrze, że są takie sygnały.
Trzeba ratować.
Trzeba ratować, tak, naturalnie.
Stłuczka między Karczemkami a Matarnią w stronę Gdyni na obwodnicy. Pozdrawia pan Tomasz. No informacja może nie na temat, ale bardzo ważna dla tych, którzy słuchają nas i nie chcieliby słuchać nas stojąc w korkach, a chcieliby nas słuchać podczas jazdy. A więc...
No opera to też pewnego rodzaju stłuczka.
I dla niektórych jazda.
I jazda, jak tak, widać. Bez trzymanki.
No, wszystko
no, z pewnością informacji także znajdą państwo na stronie radiogdańsk.pl, bo tak jak mówiłem dzisiaj, z tego co wiem, to oświadczenie władz województwa będzie i tam wszelkie szczegóły również się znajdą. No, ja myślę, że życzeniem wszystkich nas jako odbiorców, miłośników sztuki, także sztuki operowej, jest to, żeby opera grała jak najwięcej, jak najlepiej, żeby wykonawcy nie przychodzili jak za karę do swojej pracy, tylko czerpali satysfakcję ze swojej pracy, no i gratyfikację otrzymywali, bo to jest
oczywiście
często bardzo podstawowa sprawa w tej dziedzinie.
No tak, a jeżeli będzie to cięcie, że tak powiem, kosztów na zasadzie zmniejszamy orkiestrę, zmniejszamy cokolwiek, zmniejszamy chór, zmniejszamy balet, to nie jest to rozwiązanie, dlatego że natychmiast mamy utratę jakości. I to jest...
I ograniczony repertuar.
I ograniczony repertuar,
nie wszystko wtedy można zagrać.
Nie wszystko można zagrać, naturalnie.
No to w takim razie, zostawiając ten temat na boku, przejdźmy do tematu następnego i spróbuję zobaczyć, co ja państwu wysłałem, bo z tego wszystkiego... Ano tak,
a
tak,
jak to? Zajezdnia
w Oliwie. Co się dzieje? Mamy nowego inwestora, który ma oczywiście plany, które nie do końca znamy. Poza tym, że zaczął już rozbiórkę werandy w tym zabytku.
Ale gdybyśmy je znali, to pewnie byłoby podobnie jak z wieloma innymi inwestycjami, że wizualizacja różniłaby się dość znacząco od ostatecznej wersji. Więc...
Będziemy jeszcze pewnie wracać
tak,
do kanału Raduni.
Tak. Mamy podstawowy problem z wszelkiego rodzaju deweloperami. Nie tylko w Trójmieście, ale w Polsce. To się wszędzie dzieje po prostu, że nikt ich nie pilnuje tak naprawdę. Nie ma tak, że nie ma narzędzi do pilnowania, po prostu nikt ich nie pilnuje tego, co obiecują, a później co wykonują. No, mamy kunszt wodny, choćby budowę tutaj, całą tą akcję z zakryciem kanału Raduni.
To jest
absolutnym skandalem.
Skandal.
Do tego wam nie wysyłałem, ale cieszę się, że do tego podchodzicie, dlatego że akurat kiedy ten temat się pojawił, że to podwójne dno umownie ma mieć kanał zbudowany jeszcze przez Krzyżaków, o ile, albo przynajmniej w czasach rządzenia Krzyżaków,
tak,
prawda?
Tak, przez Krzyżaków.
Więc jest to zabytek kultury hydrotechnicznej chyba na skalę światową.
Ale to jest bezczelność z uwagi na to, że były dyskusje już w momencie, w którym mówiono o zadaszeniu, prawda? Miano pozostawić ten kanał w niezmienionej formie i już były dyskusje, czy go w ogóle można zadaszyć, tak? A w tej chwili po prostu idziemy dalej. I tak samo mniej więcej dzieje się, znaczy tak samo, no za dużo powiedziano, bo jeszcze nie ma żadnych robót. Jeżeli chodzi o tą werandę, ja pozwolę sobie uzupełnić, że ta weranda została rozebrana zgodnie, jedna z werand została rozebrana zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków, ponieważ rzeczywiście groziła katastrofą budowlaną i ma być odbudowana dokładnie w takiej samej formie, więc mam nadzieję, że tak będzie, że to nie jest...
No, mieliśmy byłą przychodnię w Oliwie, no, która miała być też w tej samej formie po tym, kiedy została do korzeni, że tak powiem, a
to
nawet
my będziemy jako mieszkańcy pilnowali tego i...
Ale już widać, że wygląd się zmienił nieco.
Troszeczkę się zmienił, to prawda, ale jednak charakter tego budynku jest zachowany. To jest jeden przykład z Oliwy. Jest jeszcze drugi przykład z Oliwy. Budynku, który co prawda nie został rozebrany w całości, ale całkowicie ogołocony, że tak powiem, ze wszystkich dodatków, w rodzaju właśnie weranda drewniana, bardzo piękna zresztą. To jest budynek wspólnoty gdańskiej na rogu Polanki i Opata Rymińskiego.
Ratusz Kultury.
Ocieplenie, tak?
Tak. Ja codziennie tamtędy przejeżdżam do pracy, czyli dwa razy dziennie przejeżdżam pod tym budynkiem. Widzę postęp prac i widzę, że rzeczywiście jest odtwarzane to wszystko, co było wcześniej. To znaczy, mury zostały ocieplone, została zmieniona to, co z zewnątrz widzę, w środku nie byłem na budowie. Czyli jest rekonstruowany jakby wygląd zewnętrzny tego budynku. Weranda, przepiękna weranda, która została zrekonstruowana kilka lat temu, została skrupulatnie, bo przyglądałem się tej pracy, rozebrana, rozkręcone wszystkie śrubki. Ona jest gdzieś złożona i będzie odtworzona. Także ten budynek będzie wyglądał dokładnie tak samo jak
proszę
wcześniej,
zauważyć,
ale będzie
wspólnota mieszkaniowa, tak samo na Wajdeloty w Gdańsku też.
Także ja mam nadzieję, chociaż zdaję sobie sprawę, że to głupia nadzieja, bo tyle rzeczy, które się działo z tym budynkiem zajezdnia.
No zajezdnia to już jest w ogóle.
No co zrobić, że ta cegła jest ognioodporna, no?
O tym też mówiliśmy, o Blaszance też mówiliśmy, o jakichś dziwnych pożarach.
No Grobla Angielska, zakłady mięsne to przecież.
Ale co ciekawsze, takie
dziwne pożary.
Co ciekawsze, których nie można tak.
Ziemi
a sprawców ni cholery nie można znaleźć.
No oczywiście.
To się nie da, po prostu nie da.
Na Kamiennej Górze w Gdyni też coś tam płonęło.
Ale jest stara zasada rzymska dotycząca prawa, kto na tym korzysta, kibono. Raczej wskazałaby na
to. Tylko trzeba zaległość.
Różnica między zachowaniem wspólnot mieszkaniowych, bo właśnie to często wspólnoty mieszkaniowe pilnują tego, żeby odtworzyć, tak właśnie tak jak na Wajdeloty się dzieje, odtworzyć te detale, a zachowaniem deweloperów, którzy generalnie najchętniej to by wszystko wyrównali.
Dokładnie,
i zbudowali
na
nowo, bo jest znacznie taniej. Więc człowiek, jakby ta wspólnota jest w stanie otoczyć opieką tą historię, ale już jak wchodzimy w tabelkę excelową dewelopera, to niestety...
Wracając jeszcze do tej zajezdni w Oliwie, bo tak, mamy rozbieraną werandę. Weranda ma zgodnie z tym, co konserwator nakazał być odbudowana w kształcie takim, jaki
tak była. Tak powiedział, że będzie pilnował, a my jego.
No właśnie, tylko tam mamy pewną w ogóle taką niejasność co do tego, co tam ma powstać i jak to ma wyglądać,
to znaczy,
bo nie ma zgody na razie między inwestorem, konserwatorem co do
przyszłości. Nie ma zgody. Konserwator tutaj wyraźnie powiedział, że nic nie zostało, że tak powiem, ustalone. Sama firma, to już czwarty właściciel de facto zajezdni, bo zajezdnia została sprzedana w roku 1997, tak? I to już jest czwarty właściciel. Za każdym razem, kiedy kupuje, właściciel to mówi, że będzie występował o zdjęcie z rejestru zabytków tego budynku. On jest w coraz gorszym stanie, niedługo to już nie będzie, co oprócz ziemi pewnie wpisywać do rejestru zabytków, bo to trwa przecież, to już trzecią chyba, dwie dekady. W każdym razie nie ma planu, nie wiadomo o co chodzi, będzie występować pewnie o jakieś zmiany. Jest zapowiedź taka, że ustosunkuje się konserwator zabytków, a potem ewentualnie miasto, prawda, podejmie decyzję o tym, czy zmieni, czy nie zmieni. To jest ponad 4000 metrów kwadratowych.
Właśnie, bo powierzchnia działki jest znacznie większa niż powierzchnia zabudowy.
Jedyną pewną rzeczą jest to, że deweloper zaproponuje tam dodatkowe różnego rodzaju ustrojstwa i być może, to jest akceptowalne, może być akceptowalne, jeśli zachowa się charakter, a jeśli znowu nie pójdzie się, prawda, na maksymalizację powierzchni uzyskanej z metra kwadratowego, co zwykle deweloper czyni, bo ma liczydło w oczach.
Ja widzę w Sopocie ulicę Polną, w której wille jednorodzinne, nazwijmy to, zamieniły się w gigantyczne konstrukcje składające się z 4 razy większych domów, które dotykają niemalże od płotu
tutaj
do płotu.
Tutaj jest ograniczenie, ale jak na razie zabudowy do 12 metrów, w związku z czym, że tak powiem...
Przykład z Wrzeszcza, osiedla Garnizon.
To jest bardzo dobry przykład.
Zostały zachowane budynki dawne koszarowe. Bardzo piękne. Też mówię, nie byłem w środku. Patrzę, mówię o tym, co widzę z zewnątrz.
Ale środek chyba nie jest aż tak bardzo istotny.
Rzeczywiście wyglądają znakomicie. Zostały odnowione. Nadano im zupełnie nowe funkcje. One widać, że sprawdzają się w tych funkcjach, co widać choćby po tłumie głównie młodzieży, która chodzi tam na koncerty od strony ulicy, może jak ona się Planki? Nazywa, ta równoległa do...
Czy chodzi ci o klub Stary Manesz?
Krzanowskiego?
Tam nie tylko młodzież chodzi, bywam...
Nie, to był, w moim wieku ludzie...
To był taki żart
wesoły, jak mówi moja córka. I rzeczywiście to osiedle jest takim bardzo dobrym przykładem
udanego
architektury i urbanistyki. Być może te domy nowe, które tam stoją, są zbyt blisko siebie. Mogłoby być troszeczkę więcej powietrza tam, ale też są znakomite jakieś place.
Ale tam jest powietrze, są kawiarenki, place, alejki, trawniki, na których ludzie sobie siedzą na leżakach. Rzeczywiście.
Uporządkowane parkowanie, ale przez właściciela gruntu.
Także
tam się świetnie jeździ na rowerze.
Można.
Inna kwestia, że cena metra kwadratowego tam już sięgnęła blisko 10 tysięcy.
No, czyli to jest
coś za coś, że też niektórzy widzą, inwestorzy, niektórzy widzą, już zaczęli widzieć już to, co widzą na zachodzie, że jak się zbuduje też dobrą przestrzeń wokół, a nie tylko budynek z jak największą liczbą metrów kwadratowych, to wtedy ta cena metra kwadratowego sprzedana jest znacznie większa i możemy uzyskać coś więcej dla miasta. Też.
Dobra przestrzeń wokół. Przeczytałem, że Straż Miejska w Gdyni otrzyma więcej blokad, żeby mogła zablokować wszystkich, którzy nie mają gdzie zaparkować, na przykład w Redłowie.
No to się
i więcej chyba... samochodów do transportowania tych stojących niewłaściwie samochodów, bo na razie nie nadążają.
Wczoraj była przezabawna wręcz historia, bo na środku chodnika między stolikami knajpnianymi a knajpą na Starowiejskiej, na najstarszej ulicy Gdyni, na środku chodnika stanął samochód. On stał tam 24 godziny z założoną blokadą. Przez 24 godziny.
Kierowca czekał, aż zdejmą blokadę, przecież trudno jechać z blokadą.
No to prawda, mógł czekać. Wieczorem przyszedł, następnego dnia wieczorem przyszedł, zabrał. Straż Miejska powiedziała, że nie mogła go odholować, bo nikomu nie przeszkadzał w ruchu.
To jest ta koncepcja...
On stał na środku chodnika, proszę sobie wyobrazić.
W samym środku restauracji.
No tak, tak. Kelnerzy musieli tam go omijać, mogli postawić, nie wiem, obrus mogli na niego położyć. I to jest niestety, ja sobie tu przygotowałem interpretację, którą kiedyś dostałem, interpretację prawa, z którą chyba nikt w Polsce oprócz komendanta Straży Miejskiej w Gdyni się nie zgadza, bo to jego interpretacja. Pragnę nadmienić, iż dla bytu wykroczenia parkowania nielegalnego musi wystąpić osoba poszkodowana, której pozostawiona szerokość chodnika mniejsza niż 1,5 metra utrudniała ruch. Czyli samochody mogą wszędzie stać, jeśli nie ma tej osoby, która stanie przy tym samochodzie, wezwie Straż Miejską, poczeka godzinę, dwie, bo mniej więcej w takim tempie przyjeżdżają, opiewa, ten samochód mi przeszkadza. I to jest niestety Gdynia. I 70 nowych blokad, 2 nowe transportery, one nie zmienią nic w mentalności kierowców w Gdyni. Znaczy nie tylko gdyńskich kierowców.
No nie tylko Gdyni, bo mieliśmy przykład teraz z Jarmarku, prawda? Ulica Wałowa, która została tak zablokowana przez kierowców parkujących nielegalnie, niewłaściwie, że autobusy musiały zmienić linię, bo nie były w stanie przejechać. I co powiedziała Straż Miejska w Gdańsku ustami rzecznika? Że nie można było usunąć tych samochodów, które parkowały nielegalnie, bo one stały za znakiem zakaz ruchu, a nie zakaz postoju. No a przecież nie były w ruchu, skoro stały, więc nie można ich było usunąć. A to, że samochód nie wylądował, bo to nie są samochody pionowego startu i pionowego lądowania. Czyli zakładam, że jeżeli ktoś jest na terenie, gdzie jest zakaz ruchu, to musiał tam wjechać.
Dokładnie.
To nie ma, nie
nie ma żadnej woli ze strony...
Ale nikt tego nie widział.
Ze strony miasta, przynajmniej wtedy ja nie widzę takiej woli, żeby zaczęli interpretować prawo w sposób, który pozwoliłby na porządkowanie tego parkowania. Bo ten samochód, o którym wcześniej mówiłem, on musiał przejechać na przykład przez przejście dla pieszych i przejechać przez chodnik, żeby zaparkować w knajpie na 24 godziny. I nie ma tej woli po prostu. Ja sądzę, że te 70 nowych blokad, one spowodują może oczyszczenie jakiegoś terenu, tak? Przez jakiś czas, bo to będą takie punktowe działania przez Straż Miejską, bo oni też mają bardzo mało etatów. No, to jest inna sprawa, że Straż Miejska jest niedofinansowana dosyć mocno, a poza tym nikt nie chce tam pracować, no bo to jest tak naprawdę, ludzie wyzywają strażników miejskich. Nie czują tego, że komfort ich życia jest troszeczkę związany z tym, jak ci strażnicy
miejscy. Ja myślę, że parkowaniem będziemy się zajmowali, bo to jest w tej chwili szaleństwo, co się dzieje, ale jest wiadomość z ostatniej chwili, mamy tutaj informację. Dzień dobry, jestem przewodniczącą Związku Zawodowego PAMO, nie wiem jak to rozszyfrować, na szybko w Operze Bałtyckiej. Chciałam sprostować kilka informacji, które pojawiły się w audycji. Podpisane porozumienie dotyczyło jedynie wynagrodzenia i rzeczywiście wyszło w życie, choć w niektórych punktach jest według nas łamane. Problemem jest jednak działalność dyrektora Kuncza, który w zasadzie od początku swojej działalności w Operze Bałtyckiej pozostaje w konflikcie z całą załogą z powodu ciągłego łamania praw pracowniczych, braku szacunku, fatalnego repertuaru. Według nowego planu do końca grudnia nie będzie zagrany żaden spektakl operowy oprócz sądu ostatecznego oraz totalnego chaosu, który panuje w instytucji. Urzędnik marszałkowski jest na bieżąco informowany o sytuacji, kiwa głową ze zrozumieniem, po czym rozkłada ręce i mówi, że nic nie może zrobić, bo dyrektor ma kontrakt. Dla nas dyrektor Kunc nie jest partnerem do rozmów, gdyż niejednokrotnie udowodnił, że mija się z prawdą, nie szanuje pracowników i za nic ma regulamin pracy, jak również ogólnie przyjęte zasady. Pozdrawiam, Agnieszka Halman.
No to jest dość istotne wyjaśnienie od strony żywo zainteresowanych. Jak mówię, mówiliśmy o tym, że nie wiadomo, prawda, czy te porozumienia, ja wspominałam o tym, że prawdopodobnie zarzut jest taki, że te porozumienia nie są wykonywane, więc...
Tu będziemy musieli odesłać słuchaczy, a także komentatorów na stronę Radio Gdańsk, radiogdańsk.pl, gdyż na pewno te informacje znajdą się, także informacje z Urzędu Marszałkowskiego. No a my niestety musimy kończyć, bo ten czas płynie nieubłaganie szybko. Małgorzata Puternicka, Łukasz Piesiewicz, Mieczysław Abramowicz, Tomasz Leszewski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy.